Jest coś w tym takiego, czego po ludzku sądu nie rozumiemy, że przez nasze różne decyzje Pan Bóg nakreśla jakiś swój odwieczny plan. W tym czasie na misję było kilkudziesięciu czekających na różne strony świata. Wybierało się według kryterium takiego, że po pierwsze chcieli jechać, drugie, że wykazywali dużo zainteresowania się tym rejonem świata i następnie to, co się nazywa spontanicznością, która tam była potrzebna. Nigdy nie wiemy, nawet sam człowiek nie wie, jak jedzie, czy on się sprawdzi. Zostali wybrani ci, o których mowa. Najpierw wyjechał ojciec Zbigniew z ojcem Wysoczańskim, a później wyjechał ojciec Michał. Wykazywali dużo entuzjazmu i takiej energii, która wydawała się, że tam będzie do zrealizowania, do spełnienia. Dlaczego Pariakotu? Otóż w roku 1970 Peru nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi. Wiele miast, miejscowości zostało zalanych tym, co się nazywa łajko, czyli górskie błoto z lodami. Między innymi część Pariakoto po prostu przestała istnieć. Właśnie ta część, na której znajdował się kościół jeszcze po hiszpański z czasów kolonialnych. Episkopat peruwiański prosił zakony i żeńskie, i męskie, żeby mogli przyjść z pomocą temu rejonowi. I tam się udało oczywiście wielu ludzi, wielu sióstr i zakonników i takie siostry z Limy, z siostry Esclavas, własnym sumptem wybudowały kościółek dosyć prosty i taki obiekt, nazwijmy to takie centrum katechetyczne. To miało stać się bazą i podstawą tej misji, którą biskup Cimbotel ofiarował nam. Myśmy byli wszyscy tego świadomi, że Peru sam był niebezpieczny, ale to wszędzie jest niebezpiecznie. Owszem, to sendero działało i tak dalej, ale liczyli, że Kościół nie zostanie dotknięty. Były ostrzeżenia małe, ale to wszystko nikt nie traktował do końca tak na serio, że może coś takiego się stać. W misję zawsze wpisane jest niebezpieczeństwo. Dzisiaj może się trochę zapomniało o tym, że być franciszkaninem w czasach świętego Franciszka to znaczyło zdecydować się na męczeństwo. Bo jak Franciszek wysyłał do innych, do niewiernych, do muzułmanów konkretnie i braci, było wielu męczenników, czyli prośba o bycie franciszkaninem równocześnie można było powiedzieć, bo równała się z tym, że owszem, mogę być męczennikiem też. My dzisiaj patrzymy na to zjawisko jako coś nadzwyczajnego, natomiast w regule i w duchu franciszkowym, franciszkańskim to nic nadzwyczajnego. Myśmy otrzymali wówczas, ja osobiście, taki stygmat, czyli taką ranę, dużą ranę ciętą. Kiedy ta się rana powoli goi i z tej rany zaczyna robić się jakiś byt nowy, może pokój, może spokój, dążenie do czegoś wielkiego. Natomiast nie mogę się powiedzieć, czy to jest radosne, czy nie, bo ta rana chyba dalej jeszcze, ona zostaje, ale idzie w kierunku jakiegoś wielkiego dobra.
Trzeba ich odczytywać jako znak, który Pan Bóg daje ludziom. Tu przede wszystkim jest znak dla kościoła w Peru, dla kościoła w Polsce, dla naszego zakonu, dla naszych misjonarzy. Każdy musi taką lekturę wykonać. Jeżeli chodzi o Kościół w Polsce, to myślę, że tu będzie taki znak, żeby docenić tą tradycyjną religijność polską, że ona daje dobre owoce, bo oni po prostu byli wychowywani w zwykłych parafiach, w zwykłych rodzinach. Też są znakiem takiej wiary, która jest wierna, która się nie cofa, nie szuka wygód, nie szuka łatwizny i potrafi także przyjąć sytuacje skrajne prześladowań. Tutaj nie chcę być jakimś prorokiem, czy nas czekają w Polsce jakieś prześladowania, że nam Pan Bóg takie znaki daje, ale może po prostu jest znak, że do tej wiary trzeba się odważnie przyznawać.
Z jednej strony oddziaływuje to na drodze takiego indywidualnego doświadczenia, to znaczy ja patrzę na męczeństwo moich braci i to mnie jakoś umacnia, pobudza do refleksji, może przewartościowuje też jakieś tam przestrzenie mojego myślenia, ale jest jeszcze jakby też ta druga droga, to znaczy, że akt wierności niesie duchowe skutki dla całej rzeczywistości, nie dla całego Kościoła, dla całego świata. Święta Faustyna w dzienniczku pisze między innymi coś takiego, że jeden akt wierności Bogu przynosi skutki na drugim końcu świata. Jakiś jeden czyn, święty Franciszek powiedziałby święty czyn, przynosi skutki w miejscach, o których my często nie mamy zielonego pojęcia. To jest ta duchowa sieć powiązań. To są rzeczy, w których my rzeczywiście uczestniczymy. A więc jeśli jeden akt najprostszy wierności Bogu przynosi duchowe skutki na drugim końcu świata, to jakie skutki przynosi akt wierności aż po własną krew? Krew męczenników jest zawsze związana z krwią Pana, z krwią Jezusa, który umiera na krzyżu. A więc moglibyśmy powiedzieć, że jest to jakby rozlanie, takie nowe rozlanie tej niosącej zbawienie krwi Chrystusa. My nie działamy naszą mocą i męczennicy nie oddają życia własną mocą. Oddają życie, są zdolni oddać swoje życie za wiarę mocą Zbawiciela, mocą żyjącego Jezusa w nas. I tak samo ta krew męczennika, ona nie ma mocy sama w sobie. Ona zyskuje moc przez krew Pana. Jakby wypływa z krwi Chrystusa. I tak jak my wierzymy w to, że Pan nas zbawia, że zbawił nas przez swój krzyż i że wziął wszystkie nasze słabości, naszą niemoc na krzyż po to, żeby z tego zrodziła się niezwykła moc dla nas wszystkich, zdolność do życia, to tak samo właśnie poprzez krew męczenników, poprzez te nasze duchowe związki z nimi mamy możliwość oddać tę naszą niemoc po to, aby przez krew męczenników wpłynęła ona właśnie do rany otwartej Jezusa na krzyżu. Nie mówi się o tym łatwo, no ale kto doświadcza wiary, wie o co chodzi.